Witam. Jest 14 maja 2015 roku. Nie ma jeszcze 20, jak nagrywam ten odcinek. Jak będziecie słuchać, to właśnie będzie godzina 20. Dzisiaj, z racji tego, że nie mogę być z wami wieczorem, postanowiłam wcześniej coś nagrać, żeby nie pozostawiać moich fanów i słuchaczy wiernych i niewiernych tak samym sobie. Trochę prawa jednak w życiu się od czasu do czasu przydaje, więc posłuchajmy, co dzisiaj ciekawego w programie Prawniczek, gdzie mówi do was Becia. Razem ze swoim oddanym kompanem, panem Młotkiem. Chcę zacząć od tego, co dzisiaj mi się pojawiło w pracy. W ogóle ostatnio jakiś szał jest straszny, tam nie robię dużo rzeczy, nie mam na to czasu, dostaję za to ochrzany, ciągle się spóźniam, dostaję ochrzany, nie wysypiam się, jestem zmęczona, dostaję ochrzany, ciągle dostaję ochrzany, a jeszcze dużo innych spraw mam na głowie, więc jestem przemęczona życiem, które obecnie mam. Tak czy siak, nie umiem nagrywać na nieżywo, na martwo. Nie umiem tak nagrywać. Ostatnia audycja była trochę dłuższa, więc dzisiaj zrobimy trochę krótszą, żeby was za bardzo nie przynudzać. Bo bez was ciekawie być nie może, przecież to jest rzecz jasna. Młotek się zgadza. Dzisiaj w pracy, tak pomiędzy sprawami sobie wychodząc, tam wywoływałam sprawy i wychodząc sobie patrzę, że obwiniony do mojej następnej sprawy jest po prostu przeuroczy. No, prawie się zakochałam. Rudy, kręcone włosy, zielona marynarka, czerwona muszka. Po prostu taki prawie wykapany doktor Who. Jak ktoś nie wie, co to jest doktor Who, to jest taki serial angielski, najczęściej w BBC nadawany, nie wiem, czy gdzieś tam jeszcze, w jakiej tam telewizji. W Anglii, no BBC na pewno. I Doctor Who to jest taka klasyka angielska. Jak ktoś jeszcze nigdy nie miał styczności, to ja bardzo polecam. Jestem zachwycona Doctorem Who. Tak właśnie, jak się zachwyciłam moim obwinionym. Od razu zwróciłam na niego uwagę i nawet zadzwoniłam do mojego misia i mówię, gdybym z tobą nie była, byłabym z nim. No, po prostu przefantastyczny, taki z wyglądu i widać, że taki miły i czuły i delikatny i kochający i zwierzęta i ludzi i wszystko dookoła i myślę, że jest, no oczywiście nie wiem tego, bo to nie wyszło w trakcie, ale myślę, że jest wegetarianinem, bo nie wygląda na takiego, który mógłby krzywdzić kogokolwiek i jeść mięso na przykład, no nie wygląda, nie wygląda. I ja po prostu zachwyciłam człowiekiem. Także wielkie było moje zaskoczenie, jak przeczytałam czyn, o który jest obwiniony, bo nie wiedziałam tego wcześniej, patrząc na niego, i już mi się spodobał. A później ja czytam, a on jest obwiniony o to, że pod ambasadą Izraela w 2014 roku zorganizował protest. Nielegalny oczywiście, bo nie został zgłoszony, więc jak nie został zgłoszony, to nielegalny. Co więcej, drugi zarzut miał jeszcze, poza tym rażąco łamiącym prawo nasze polskie, zorganizowanie protestu na 12 osób, gdzie dozwolone jest w grupkach do 10. No może troszkę więcej ich tam było, no ale nie dużo więcej. A drugi zarzut miał taki, że poprzez sprzęt nagłaśniający zagłuszał drugi protest, który tam był, i używał słów takich, to też mam w zarzucie, tylko złama wspiera Hamas. I to się tak strasznie policjantom nie spodobało, że stwierdzili, że postawią zarzut. Najlepsze jest to, że oglądałam filmiki, których w internecie niestety nie znalazłam, więc nie mogę wam tutaj ich puścić. Oglądałam filmiki z płytki dołączonej do akt i nigdzie na tych filmikach jego nie widać. nigdzie na tym filmiku nie ma sytuacji, że on trzyma megafon i krzyczy. Faktycznie są tam ludzie razem z nim, którzy trzymają flagi Izraela i krzyczą różne rzeczy. Krzyczą między innymi słowa tylko złama wspiera Hamas, ale naszego obwinionego tam nie ma. Jestem bardzo ciekawa, jaki wyrok zapadnie. Dzisiaj była pierwsza sprawa, więc wiadomo, że się nie skończyła, bo to przecież prawo polskie. I no i moja gwiazda prowadzi. Przepraszam. No i naprawdę jestem no mega, mega, mega ciekawa, jak się ta cała sprawa zakończy. Aż po prostu gdybym nie musiała zostać trochę dłużej na sali, to bym wyszła za nim, mimo że mi absolutnie nie wolno. Wyszłabym za nim i powiedziała, że ja całkowicie popieram to, co on robi. I mój mi się właśnie wrócił z Izraela. I mamy relacje z Żydami mesjanistycznymi. I mi się strasznie nie podoba, że się Żydów tam źle traktuje, że wszystkie muzuły chcą przejąć całe terytorium od A do Z i uważają, że wszystko im się należy. Bo tak. I to nie jest... No to w ogóle nie jest fajne. No w żaden sposób to nie jest fajne. Więc chciałam iść mu powiedzieć, że trzymam kciuki za następne protesty i może go pouczyć, żeby nie mieć już takich spraw, to żeby pójść i to zgłosić, no bo nasze prawo jest głupie, już te zgromadzenia to już w ogóle są beznadziejne przepisy, no ale jeśli się tego od nas wymaga, no to może warto, no, żeby później już mieć spokój, żeby skupić się na tym, co właściwe. Znalazłam w internecie filmik tych drugich protestujących, z tej drugiej grupy protestujących i zapuszczę tam minutę z kawałkiem, sobie posłuchacie mniej więcej. Chcę jeszcze tylko dodać, że proporcje były mniej więcej takie, no, że tych popierających Żydów w Izraelu było około 20 osób, i popierających muzułów w Izraelu, Hamas i jego działania było, myślę, że około 100. I chciałam bardzo pogratulować tym ludziom, którzy stanęli z izraelską flagą pod ambasadą Izraela i bronili tych, którzy tam na miejscu no, muszą się ciągle borykać z jakimiś nieprzyjemnościami. Teraz puszczę Wam filmik, żebyście mieli mniej więcej jakieś odniesienie, jak tam się żyje, jak tutaj to wyglądało. Posłuchajcie. Oczywiście, tak żeby jeszcze trochę bardziej przybliżyć, to chodzi o to, że ci protestujący z tej strony mają pretensje do Żydów, do rządu żydowskiego za to, że walczy o swoje ziemię i że zabija tą przeciwną stronę w większość z tych, którzy protestowali po tej stronie nie żydowskiej, to byli muzułmanie. Większość z nich mieszka tutaj i większości z nich się nie podoba, że ktokolwiek jakby no, walczy na ich ziemiach. Tak? I no nie wiem nawet, jak to skomentować. Może ktoś, kto bardziej siedzi w tych polityczno-historycznych sprawach, doda coś od siebie w komentarzu. Tak czy siak, no niestety nawet w komentarzach pod filmikami tamci popierający Żydów i Izrael ludzie są krytykowani. Między innymi jest taki wpis, czy ja dobrze słyszę, że te izraelskie mędy krzyczą rasiści? Od kiedy to rasista oznacza sprzeciwianiu się mordowaniu cywili i zbiorowemu karaniu? Gdyby mieli trochę godności, to by w ogóle nie przyszli na ten protest, a zamiast tego zmobilizowaliby się u siebie w Uszrahelu i protestowali przeciwko polityce swojego oszalałego rządu. Napisał to IZ1213. I oczywiście no podczas takich wojen domowych i niedomowych dochodzi do zgonów. Dochodzi do zgonów cywili, dzieci, kobiet. No jest to oczywiście niewykluczone. Aczkolwiek to przecież nie jest tylko ze strony Żydów na tych drugich, tylko też muzułmanie bardzo dużo się przyczyniają do tego, że, no, że Żydzi są zmuszeni się bronić, tak? No, to chyba tyle w tym temacie. Chciałam powiedzieć o człowieku, który dzisiaj zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i pogratulować odwagi tej małej grupce. I chcę im powiedzieć, może kiedyś usłyszą moją audycję, że jestem z wami i mam w domu flagę Izraela, którą kupiłam już bardzo dawno i w ogóle jestem bardzo związana z narodem żydowskim. I o ile nie popieram Żydów, na przykład takich, którzy przyjeżdżają do Polski i chcą odzyskać kamienice, które uważają, że są ich własnością, mimo że już, nie wiem, jakiś tam pradziad mógłby być właścicielem tych kamienic, a później to już się dużo zmieniło, no to pomijając właśnie takie przypadki, gdzie też doświadczyłam bardzo nieprzyjemnych rzeczy ze strony właśnie jakiejś jednej rodziny żydowskiej, może kilku rodzin, którzy chcieli wyeksmitować mnie z mojej kamienicy, jak jeszcze byłam dzieckiem. Pamiętam to bardzo dokładnie i duży uraz miałam wtedy do Żydów. Później trochę zmieniłam swoje nastawienie i bardzo się cieszę, że zmieniłam to nastawienie. I też strasznie mnie na przykład boli, że są jakieś przekłamania w historii, gdzie Żydów się uczy, że to Polacy ich mordowali i że są strasznie negatywnie nastawieni, na przykład przyjeżdżając tutaj do Polski i odwiedzając obozy koncentracyjne. No to nie jest fajne, nie powinno się tak dziać. Jest taki filmik właśnie dokumentalny na YouTubie, gdzie jest pokazane, jak inwigilują młodzież żydowską przed przyjechaniem do Polski i między innymi tam w tym filmiku mówią, nie pamiętam jego tytułu, znajdę ten filmik, wrzucę go w komentarze, ale między innymi tam mówią, że absolutnie po zmroku nie wolno wam wychodzić, że wszyscy się na was patrzą, że wszyscy chcą was mordować, że nie wolno wam się odłączać od grupy, że dziewczyny mają być jakoś odpowiednio ubrane, bo inaczej zostaną tam zgwałcone, czy coś, że tylko Polacy na to czekają, żeby zrobić im krzywdę, nie? No i też właśnie jak jadą do obozu, to jedna dziewczyna tak siedzi i płacze i mówi, o jak Polacy mogli nam to robić, jak Polacy mogli nam to robić, nie? Że co my żeśmy wam zawinili? No i tam jest parę takich fragmentów, które niekoniecznie są miłe dla Polaków, a już na pewno niekoniecznie są miłe dla prawdy. Zmieniając temat, przechodzimy do kolejnej części naszego prawniczka. I tutaj Gazeta Wyborcza.pl zamiast mówić o bardzo poważnych rzeczach, takich właśnie jak protesty pod ambasadą, jak to, że ludzie się mordują i że to muzuły gwałcą, a nie my na Żydów się tam zasadzamy i tak dalej, żeby prostować takie rzeczy, to czym zajmuje się Gazeta Wyborcza? Więc Gazeta Wyborcza napisała 29 kwietnia 2015 roku taki artykuł o wielkim sukcesie obrońców osiedla drewnianych domków przy ulicy Jazdów. Przy ulicy Jazdów, w Warszawie oczywiście. Ratusz rezygnuje z ich rozbiórki i godzi się, by pełniły funkcję społeczną, kulturalną, edukacyjną, ale też mieszkalną. Po pierwsze, nie wiem do końca, gdzie jest ulica Jazdów. Po drugie, nigdy nie słyszałam o tym, żeby w ogóle w Warszawie były jakieś domki fińskie. Po trzecie, na ten protest przyszło, no tak patrząc po zdjęciach, 30 osób. Nie więcej. I w ogóle nie wiem, dlaczego skoro 30 osób przyszło, to ktokolwiek się interesuje sprawą jakichś domków. Czy ludzie naprawdę nie mają już co robić? No i w tym artykule tutaj już mówię z imienia nazwiska Tomasz Użykowski dokładnie napisał. Jest tam napisane właśnie, że wiceprezydent Warszawy, podsumowując, konsultacje społeczne dla miasta teren jazdowa jest bardzo ważny. Okej. Domki fińskie tu pozostaną i będą częścią zagospodarowania tego obszaru. A wypełniona ludźmi sala zamku Jazdowskiego nagrodziła jego słowa oklaskami. Wypełniona ludźmi sala zamku Ujazdowskiego. No, to szkoda, że nie dali zdjęcia wypełnionej sali, tylko dali zdjęcie 30 protestujących w jakimś deszczu z takimi papierowymi domkami na głowie. Malownicze osiedle parterowych drewnianych domków to kawał powojennej historii Warszawy. Powstały w 1945 roku z elementów wyprodukowanych w Finlandii, która po przegranej wojnie oddała ZSRR jako część kontrybucji. To ja chciałam powiedzieć, że Pałac Kultury też jest darem i też stoi u nas od dawna, a były takie plany, żeby go zburzyć, bo nie pasuje już teraz do centrum, bo coś tam, bo właśnie jest darem ZSRR-u. I może niekoniecznie chcemy mieć z nimi coś wspólnego i tak dalej. A tutaj jakieś domki fińskie? Kawał historii powojennej? Co to jest w ogóle? Mieszkali tam m.in. poeta Janusz Kowta, aktorka Barbara Wrzesińska czy satyryk Jan Pietrzak. Do dziś pozostało 27 domków, zamieszkanych jest już tylko 11. No i ja rozumiem, że skoro to jest powojenna historia, że w ogóle jest to historia, no to już są zabytkami. Z zabytkami niewiele można zrobić. I skoro 11 jest tylko zamieszkałych, a pozostało 27, to ja do tej całej reszty, my wszyscy, z naszych podatków teraz chyba będziemy dopłacać. No bo przecież o takie rzeczy trzeba dbać. No bo kto by chciał pozostawić takie domki i nic nimi nie zrobić? Z fińską wioską chciał się rozprawić były burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski. W końcu w 2011 roku obwieścił mieszkańcom, że władze dzielnicy podjęły decyzję o likwidacji domków, bo są wyeksploatowane i nie pasują do reprezentacyjnej okolicy przeznaczonej do gmachów rządowych i ambasad. Słusznie. Od lokatorów drewniaki są komunalne, Zażądał wyprowadzki, grożąc podwyżką czynszu. Ta akcja sprowokowała społeczny ruch obrony domków. W ich ratowanie włączył się ambasador Finlandii Jari Vilen. Przekonał Wojciecha Bartelskiego do zachowania 5-6 chatek w najlepszym stanie z przeznaczeniem na galernię, kawiarnię, saunę i Muzeum Odbudowy Warszawy. What? Już my mamy tyle tych muzeów, że już nie wiadomo, co z nimi robić. Za pozostawieniem wszystkich opowiedzieli się mieszkańcy kolonii i miejscy aktywiści, którym dzielnica udostępniła opuszczone domki latem. Pod szyldą otwartych jazdów. Organizują spotkania, dyskusje, koncerty, wystawy, warsztaty. No to niech organizują nie za moje podatki. Wtedy może nawet ich tam odwiedzę. O ich przeprowadzenie starało się Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów, zbierając blisko 2000 podpisów poparcia. 2000 podpisów i 30 protestujących? Wow! Uczestnicy konsultacji postulują zachowanie wszystkich 27 domków będących pozostałością po szpitalu ujazdowskim. Osiedle miałoby charakter otwarty, zielony, więc jeszcze muszę dopłacić, żeby zrobić tam teren zielony. I pełniło funkcję społeczną. Z moich podatków kulturalnych, z moich podatków i edukacyjnych, z moich, z waszych podatków, jako uzupełnienie rekreacyjną i mieszkalną. No i skoro to komunalne, chociaż, no nie wiem, może bym takie domki zostawiła faktycznie, żeby na przykład w mojej klatce mieszkają dwie rodziny, które strasznie śmierdzą i przez nich jest robactwo w całym budynku i tak dalej. Oczywiście nie płacą, no bo wolą przepić niż zapłacić. Ja muszę płacić, przez takich ludzi jak oni mam wyższy czynsz. Więc ja mam po prostu takich lokatorów, którzy nie umieją dbać o swoje mieszkanie i nie umieją współżyć z innymi mieszkańcami. Wyniosłabym takiego budynku, niech sobie robią w tym budynku, co chcą. Takiego budynku, takiego domku, tak. Niech tam sobie zaniedbują, te domki widać są od siebie oddzielane. Więc nawet jak się zalegnie robactwo, to tylko tam na 6 rodzin, a cała reszta po prostu będzie sobie żyła już na swoim. Tak, to jest fajne rozwiązanie i ja nawet jestem gotowa z moich podatków dopłacić, żeby zrobić remont w tamtych pozostałych niezamieszkanych, żeby wyrzucić moich sąsiadów, którzy są straszną zakałą. Zapowiedział, że dzielnica zorganizuje konkurs na koncepcję zagospodarowania z moich podatków. Wskazówki przygotowuje wspólnie ze społecznikami. Konkurs ma być ogłoszony na początku sierpnia, a rozstrzygnięty w połowie grudnia. To skoro to jest z zeszłego roku, no to już chyba powinno być. Liczymy na udział znanych pracowni architektonicznych. Z ambasady Finlandii wiemy, że zainteresowani są tym fińscy projektanci, mówił Wojciech Turkowski. Pracę oceni zespół wyłoniony z osób działających na rzecz jazdowa. To będzie najlepiej idąca partycypacja społeczna. Z moich podatków. Waszych też, nie cieszcie się. Burmistrz i przedstawiciel otwartego jazdowa podpisali list intencyjny o współpracy. Co się stanie z obecnymi mieszkańcami domków? Pozostało 11 rodzin, ale następne 3 już przygotowują się do wyprowadzki. Reszta prawdopodobnie będzie tu chciała mieszkać nadal. Władze dzielnicy zadeklarowały, że decyzja należy do nas, mówi jeden z mieszkańców osiedla, Andrzej Górz. Sam nie planuje wyprowadzki, choć podkreśla, że domki nie są willami w ogrodach. Nie ma w nich luksusów. A dostosowanie do wymogów XXI wieku wymaga ocieplenia i nowego systemu ogrzewania. No cóż, no, ja też nie mam luksusów. Może mam ciepło w domu i mam kaloryfery, ale na przykład ciągle mi na głowie siedzi administracja. I nawet po tym remoncie nielegalnym, w cudzysłowie, co sobie zrobiłam, dalej nie mam luksusów. Między innymi przez sąsiadów, którzy są za kałą całej klatki. To tyle, jeśli chodzi o domki. Dobrze. Kolejną sprawę poruszymy. Poruszymy taką ważną, uważam, sprawę dla wszystkich tych, którzy lubią sobie trochę poszaleć na drodze. Gdybym miała prawo jazdy i jeździła po ulicach, to myślę, że też bym sobie lubiła poszaleć. Ale ponieważ teraz nie jeżdżę, to nie do końca się mnie temat tyczy. Ostatnio rozmawiałam z policjantem z ruchu drogowego, który uświadomił mnie w bardzo ważnej rzeczy. Na pewno o tym wiedziałam, na pewno o tym słyszałam wcześniej i nawet jest takie prawdopodobieństwo, że już kiedyś mówiłam w audycji o tym. Jest to jednak coś, co warto sobie zapamiętać. A mianowicie chodzi o moment, kiedy policja zabiera ci prawo jazdy. Ponieważ jak wiadomo, po zmianie przepisów policja może ci zabrać prawo jazdy za przekroczenie prędkości, za niepłacenie mandatów, bo źle się odezwiesz do policjanta, bo źle ci z oczu patrzy. No ogólnie zatrzymują cię do kontroli i za każdym razem mogą ci zabrać prawo jazdy. Takie są obecne przepisy. Co jest jednak ważne w całej tej sytuacji i to było od zawsze, nie tylko od zmiany tych przepisów, że wtedy, kiedy policja zabierze ci prawo jazdy i nawet sąd postanowieniem to ci oznajmi, w sensie takie prawo jazdy są przekazywane do sądu, sąd tam pisze oficjalne postanowienie o tym, że zostało ci zatrzymane, to postanowienie idzie do ciebie do domu, że ty tego prawo jazdy nie masz, a jeśli nawet ci policja nie zabierze, ale jesteś do tego zobligowany, to wtedy cię sąd wezwie do tego, żebyś oddał te prawo jazdy, to takie postanowienie nic nie znaczy. Samo postanowienie nie sprawia, że jesteś wpisany do ewidencji kierowców, którzy nie mają prawa jazdy. I dopóki nie przejdzie ta sprawa w sprawę normalną, nie będziesz miał w wyroku sądu orzeczonego tego, że prawo jazdy zostało ci zabrane, to i to prawomocnego wyroku, do tej pory nie będziesz wpisany w ewidencję kierowców, które mają zabrane prawo jazdy. Więc dopóki twoja sprawa sądowa się nie zakończy, to możesz sobie legalnie jeździć autem. Jeśli zatrzyma cię policja, to po prostu powiesz, że nie masz przy sobie prawa jazdy i dostaniesz mandat za to, że jechałeś bez uprawnień, ale nie dostaniesz mandatu za to, że jeździsz mimo zakazu, który jest o wiele większy i ma o wiele większe skutki prawne. Albo na przykład możesz powiedzieć, że policja ci zatrzymała te prawo jazdy. Może w ogóle ci wtedy policjanci odpuszczą, chociaż no nie wiem, no zależy na kogo trafisz, nie? Większość jednak odpuszczać nie będzie. Że masz zatrzymane prawo jazdy, no ale nie ma jeszcze wyroku sądu. Więc według prawa dalej możesz jeździć. Aczkolwiek, skoro policjant nie ma tego wpisanego w system, to ja osobiście bym go nie uświadamiała, że taka sytuacja nastąpiła. No bo wtedy może się przyczepić do czegoś innego i wyszukać ci tyle rzeczy na przykład w twoim aucie po złości albo nie po złości, że mandat z 100-złotowego zamieni się w 1000 złotych. Tutaj bym była bardzo, bardzo ostrożna, to chyba należy wyczuć policjanta tego, który cię zatrzymuje i dopiero wtedy stwierdzić, czy chcesz mu o tym mówić, że masz zatrzymane przez policję prawo jazdy, ale wyrokiem jeszcze nie, więc według prawa możesz jeździć, czy po prostu nie mówić, że masz zatrzymane, tylko po prostu, że nie masz przy sobie. Śpieszyłeś się, wychodziłeś szybko z domu, zapomniałeś. I koniec, kropka. Tak czy tak, no jak nie jesteś w systemie, to no to policja dużo lepiej na ciebie patrzy. Więc myślę, że bez żadnych tam kłótni wielkich i tak dalej, jeśli nic innego nie będą ci mieli do zarzucenia, to mandat będzie mały albo w ogóle skończy się tylko pouczeniem. Tyle. Kolejną sprawą, którą chciałam poruszyć, już niedługo będziemy kończyć, kolejną sprawą, którą chciałam poruszyć jest artykuł 96, paragraf 3 kodeksu wykroczeń. Ja już mówiłam o tym artykule, nawet chyba kilka razy w audycji i teraz jest tak, że jest straszna moda na ściąganie sobie sprzeciwu od wyroku nakazowego z internetu, w którym to wzorze jest napisane, że Straż Miejska nie ma uprawnień do tego, żeby wzywać cię do poinformowania, kto w dniu takim i takim, o godzinie takiej i takiej użytkował pojazd, którego ty jesteś właścicielem. O tym właśnie mówi ten artykuł. I ten sprzeciw z internetu, ten wzór sprzeciwu z internetu mówi, że Straż Miejska nie ma do tego uprawnień. Przychodzą masowo teraz ludzie właśnie z tymi sprzeciwami, no i wszyscy sprawy przegrywają. I o ile na przykład w wyroku nakazowym koszty wynoszą 80 zł, to już w postępowaniu zwyczajnym koszty się zaczynają od 130. Należy więc bardzo rozważyć, czy chcesz się od takiego wyroku nakazowego odwoływać. A jeśli już się chcesz od takiego wyroku nakazowego odwoływać, to absolutnie nie ściągaj z internetu tego wzoru, ponieważ Trybunał Konstytucyjny ostatecznie orzekł, że Straż Miejska ma prawo wymagać od ciebie podania takich danych. Straż Miejska ma prawo być oskarżycielem w tych sprawach. Gdyby nie miała, wszystkie te sprawy byłyby umarzane. I faktycznie był taki moment, że wszystkie sprawy były umarzane albo były zawieszane, odraczane bez terminu na czas wydania decyzji przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ z tego, co ja pamiętam, faktycznie tak było, że pierwszym wyrokiem Trybunału wyszło, że z pierwszego wyroku wyszło, że orzeczenia, tak? Że Straż Miejska nie ma do tego uprawnień. Ale to się tam później pozmieniało, bo jakieś tam odwołania, coś tam, nie wiadomo co. Tak czy siak, państwo nie mogło dopuścić do tego, że Straż Miejska nie będzie w ten sposób ściągała pieniądze. To jest super biznes, po prostu. I to nawet w miastach, gdzie Straż Miejska nie działa, to i tak z tego artykułu są kierowane tylko, że przez policję. Więc absolutnie nie da się wyroku nakazowego czy jakiegokolwiek wyroku podważyć właśnie tym, że Straż Miejska nie miała do tego uprawnień, bo ma do tego uprawnienia. Chcę, żebyście to sobie zapamiętali i wtedy, kiedy macie wyrok z artykułu 96, paragraf 3, to albo po prostu przyjmijcie tą karę, którą żeście dostali, co jest ważne, bez punktów karnych, bo z tego artykułu punktów karnych nie ma, albo po prostu wskażcie kogoś, kogo jesteście pewni, że ten pojazd wtedy prowadził i wtedy ten ktoś będzie miał do zapłacenia karę i dostanie jeszcze punkty karne. Przepisy mają jeszcze się zmienić w taki sposób, że ten artykuł w ogóle przestanie funkcjonować. I za każdym razem po prostu jak twoje auto, którego ty jesteś właścicielem albo współwłaścicielem, będzie stało w niedozwolonym miejscu albo cokolwiek innego się z tym autem stanie, to już nie będzie Straż Miejska czy tam policja wzywała do wskazania, kto kierował, tylko od razu z urzędu ty będziesz karany. Przyjdzie więc taki czas, że się 10 razy zastanowisz, zanim komuś powieszysz swój pojazd. Nie wiem do końca, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wiem natomiast, że tych spraw z tego artykułu 96, paragraf 3 jest od groma. ludzie po prostu olewają sobie całkowicie tą sprawę. Ja się wcale nie dziwię, też bym nie olała. A poza tym, no prawda jest taka, że na przykład wykroczeniem było w styczniu. Straż Miejska przysyła do ciebie pismo w październiku i masz tam 30 dni na to, żeby udzielić im odpowiedź. Po pierwsze, nikt normalny nie wie, co w styczniu się działo z jego autem i kto mógł to auto prowadzić wtedy, kiedy to auto jest komuś użyczane, tak? Bo jeśli tylko ty prowadzisz, no to jest sprawa jasna, że wiadomo, że to ty. No ale jeśli nie wiesz, jeśli użyczasz swoje auto, no to ciężko, żebyś pamiętał po tylu miesiącach, komu to auto dawałeś. Po drugie, w tym piśmie od Straży Miejskiej jest, że masz obowiązek wskazać, kto tego i tego dnia kierował, podając z imienia i nazwiska taką osobę. Nie ma takiej opcji tam do wypełnienia w tym formularzu, który oni przesyłają, żeby napisać, że nie pamiętam. Nawet jeśli nie ma takiej rubryki w tym formularzu, to lepiej jest odesłać im pismo, że się nie pamięta z uwagi na upływ czasu, że to auto jest używane przez wiele osób. Można napisać, że głównie przez rodzinę, więc tam z uwagi na to, że nie chcesz nikomu z rodziny nabruździć, to nie będziesz podawał ich z imienia i nazwiska. No i wtedy zobaczymy, co Straż Miejska zrobi. Najczęściej tak jest, że przysyła to do sądu. Ale jeśli ty masz postawiony zarzut z artykułu 96 paragraf 3 kodeksu wykroczeń, że nie wskazałeś, że nie dałeś znaku życia do Straży Miejskiej, ale ty udowodnisz, wysyłając tym pismem, że nie wiesz, nie pamiętasz, że wysyłałeś, to w sądzie, przynajmniej u mnie z praktyki, jest tak, że się takie osoby uniewinnia. Więc chyba warto poświęcić 3 minuty na napisanie takiej odpowiedzi do Straży Miejskiej i później mieć to z głowy. To jest właśnie ten szkopuł, który myślę, że najwięcej przyczynia się do wyeliminowania tego artykułu w ogóle i zmiany prawa na to, że i tak się kara właściciela. Nieważne, kto kierował, bo właśnie w takich sytuacjach, kiedy ty odpowiesz Straży Miejskiej, że nie pamiętasz, a później pójdzie sprawa do sądu, bo Straż Miejska nie wie, co ma zrobić w takiej sytuacji, kiedy ktoś nie pamięta, no to sprawy są, kończą się uniewinnieniem, umorzeniem zazwyczaj nie, choć to różnie bywa, tak? No i po prostu osoba odpowiedzialna za jakieś wykroczenie nigdy nie zostanie ukarana, bo nie można postawić zarzutu z artykułu innego, który dotyczy złego parkowania, 97-92 paragraf 1, tylko po prostu kończy się ta sprawa z 96 paragraf 3 w sądzie uniewinnieniem, jest koniec, nikt nie ponosi odpowiedzialności. Więc ja tak polecam delikatnie na przyszłość, żeby po prostu poświęcić 3 minuty odpowiedzi Straży Miejskiej, no i tak nie ma co w formularzu, dopisać to gdzieś na oddzielnej kartce, cokolwiek by było na piśmie. A jeszcze jest jedna ważna rzecz, że bardzo często ludzie mówią, że na przykład rozmawiali ze strażnikiem telefonicznie, strażnik ich zapewniał, że to wystarczy, że zrobi notatkę, dołączy do akt i tak dalej. Nigdy nie ma żadnej notatki z rozmowy telefonicznej ze strażnikiem. Nigdy. Żaden strażnik jeszcze, nawet jak ktoś tam ma jego nazwisko, nie potwierdził tego, że rozmawiał i że mówił takie rzeczy do człowieka, więc absolutnie nie załatwiajcie tego telefonicznie. Wszystko musicie mieć na piśmie. Wszystko, jak to w Polsce, na papierze się liczy. To, co jest tylko ustne, nie ma dla sądu najmniejszego znaczenia, no bo każdy może przyjść i powiedzieć, że tak, ja oczywiście dzwoniłem, poinformowałem i tak dalej, no ale nie ma żadnego potwierdzenia tego, a twoje słowo mało się liczy. Szczególnie, że jako obwiniony możesz kłamać. Więc nic po prostu telefonicznie nie załatwiać ze Strażą Miejską. Tylko i wyłącznie na piśmo, wszystko musicie mieć potwierdzone, albo idziecie tam, składacie to pismo i wtedy macie prezentata, że oni to odebrali, albo wysyłać to pocztą potwierdzonym listem poleconym z potwierdzeniem, żeby po prostu okazać, że takie pismo do Straży Miejskiej żeście wysyłali w tym terminie 30 dni. Koniecznie. Zapamiętajcie to sobie. Można uniknąć wielu problemów. To tyle. Dobrze. Miałam tutaj... jeszcze jedną sprawę. No, już powoli tak się zbliżamy. Jeszcze jedną sprawę tutaj przygotowałam na dzisiaj. Papierosy z Egiptu. Odkąd mamy sprawy z urzędów skarbowych i celnych, już jakiś czas, nie wiem, może 2 lata, sądy wykroczeniowe przejęły sprawy uproszczone i wydziały wykroczeniowe, które już właściwie nie istnieją, bo teraz wydziały wykroczeniowe nazywają się karne, ale dalej zajmują się wykroczeniami. To tylko taka mała aluzja. Coraz częściej pojawiają się u nas sprawy, o których ja też jestem prawie pewna, że mówiłam we wcześniejszych odcinkach, z urzędów celnych, że ludzie z Egiptu, głównie z Egiptu, właściwie nie pamiętam, żeby chodził o jakiś inny kraj, głównie z Egiptu przywożą papierosy w dużych ilościach, nie zgłaszają tego do ocenienia i później mają sprawy, jak to wyjdzie na lotnisku. Służby celne są bezwzględne. O tym, jak oskarżyciele celni się zachowują na sali, to już mówiłam wcześniej. W skrócie, to są po prostu ludzie z patykiem w ciele. Nie ma żadnej dyskusji z nimi, ani w sądzie, ani na lotnisku. Nigdzie. No, naprawdę. Powtórzę to, co mówiłam też we wcześniejszych odcinkach. Nie mam pojęcia, skąd oni tych ludzi biorą do pracy. Bo można być sztywnym, ale tak jak oni są sztywni, to się naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza. Więc wszyscy ci ludzie, którzy przychodzą na te sprawy, mówią, że pytali się celników w Egipcie. Najczęściej są to loty z Hurgady, że tamtejszych celników się pytali, czy są jakieś ograniczenia w przewożeniu papierosów i oni mówią, że nie. Po pierwsze, być może na terenie Egiptu takich ograniczeń nie ma. Tam są papierosy dużo, dużo tańsze, więc oczywiście wszyscy chcą z tego korzystać. I przewożą nieświadomie zupełnie po tam, nie wiem, 10 paczek czy coś tam. Najgorsze jest to, że nie dość, że zapłacisz grzywnę, że nie dość, że marnujesz swój czas idąc do sądu, że absolutnie nic nie ugrasz, to jeszcze tracisz te pieniądze, które wydałeś, ponieważ te papierosy są ci zabierane. No a później wiadomo, na czarny rynek, do sklepów celnych, urzędnicy sobie biorą, różne rzeczy się tam dzieją z tymi papierosami, ty na pewno ich nie masz i mieć już nigdy ich nie będziesz. Więc, żeby było jasne, możesz przewieźć jeden karton. Tam jest chyba 10 paczek. To jest to, co masz dozwolone. Czasem tak jest, że można po 2 kartony i wtedy, bo to zależy od kraju, wtedy sobie warto doczytać, ile z jakiego kraju możesz... Chociaż nie, chyba do Polski zawsze po 1 kartonie można wwieźć, a jak się wywozi, no to są różne ilości, czasem 2 kartony. Więc załóżmy już dla bezpieczeństwa, że taką ilością, którą na pewno celnicy ci nie zabiorą, nie musisz zgłaszać do ocenia i legalnie możesz wieźć na terytorium Polski, to jest 1 karton papierosów. Nic więcej. Nie 1 paczka. 1 karton papierosów. I choćby nie wiem, czego od ciebie chcieli i w jaki sposób cię maglowali, to jest twoje święte prawo i o to się możesz z nimi kłócić. O 1 karton papierosów. Nic więcej. To samo dotyczy jakichś muszelek, torebek z aligatora i takie różne rzeczy. Nie przywozić do kraju takich rzeczy. Bo to, co na przykład na przylądku Dobrej Nadziei jest całkowicie legalne i robi się tam, nie wiem, miski ze skrupy żółwia, w Polsce to jest zwierzę chronione i będziesz po prostu za to karany. Wszystko, co ładnie wygląda, ale nie masz stuprocentowej pewności, że można to wwieźć do Polski. Ja mówię głównie o rzeczach, które się przywozi samolotem, bo autokarem to oni tam nie sprawdzają takich rzeczy zazwyczaj. Więc wszystko, czego nie jesteś stuprocentowo pewny, po prostu nie przywoź. Albo zrób tak, że sobie wysiej do domu paczką. Po prostu zatrzymują cię na lotnisku, jesteś zazwyczaj zmęczony po podróży, oni cię tam trzymają przez 2 godziny, jest strasznie dużo zachodu z tym wszystkim, jeszcze później lądujesz w sądzie. No i jeszcze raz podkreślam, są to ludzie, z którymi absolutnie nie ma żadnej dyskusji. To był prawniczek. Dzisiaj dużo, mam nadzieję, że dużo jakichś ciekawych informacji takich prawnych Wam podałam. Cieszę się, że mogłam tutaj z Wami dzisiaj być. A teraz lecę na kolejne moje spotkania, obowiązki. Trzymajcie kciuki za moją szczurzyczkę Tosię, która dostała guza. Najprawdopodobniej jest to rak, bo tak zazwyczaj jest z tymi gryzoniami i idziemy dzisiaj z takich właśnie wieczornych zajęć. Mam między innymi pójście do weterynarza w obowiązku, więc trzymajcie za nią kciuki, bardzo, bardzo proszę, bo widzę, że już ją to coraz bardziej boli. Ona ma już 2 latka, jest ze mną od małego, już mi niedużo tych szczurków zostało, także no, tak mam nadzieję, że się ułoży. I tak trochę smutnawo, no smutnawo troszkę. Kończę dzisiejszego prawniczka, 14 maja 2015 roku to było. To jakieś takie, no taki dzień dla mnie trochę wyjątkowy jest, bo mam rocznicę ślubu, który już się niedługo skończy, bo mogłam dzisiaj przyjaciołom się rozwieść i ja się będę niedługo rozwodzić i w ogóle jakiś taki dzień jest. Taki no, jeszcze ta Tosia moja, tak chorutka. No, cóż zrobić. Życie nie zawsze jest kolorowe. I żeby mi nikt nie współczuł rozwodu, bo ja się cieszę z tego powodu. Ci, którym pomogłam się dzisiaj rozwieść, też się cieszą z tego powodu. Także życzę Wam spotkania na tyle właściwego człowieka, żeby nigdy nie musieć się rozwodzić. Bo ile ślub jest bardzo tani, to rozwód jest bardzo drogi. Życzę, że jest nawet droższy od grzywien, które płacicie za wwożenie skorupek, żółwia i muszelek jakiś do kraju. Także życzę Wam, żeby Was to nigdy nie dotykało i żeby zwierzęta Wasze Wam nigdy nie chorowały. No i w ogóle, żeby Wam się żyło dobrze.